ma się rozumieć.
Mówiliśmy o przyrodzie, teraz o drzewie, ale nie o takim zwykłym drzewie, bo o drzewie genealogicznym. To taka tablica z informacjami o naszych przodkach, informacje o naszej rodzinie. Jak się zabrać za tworzenie takiego drzewa, o tym pani Agnieszka Konstankiewicz z Archiwum Państwowego w Lublinie.
Jak zaczynamy prowadzenie poszukiwań genealogicznych, to trzeba usiąść i porozmawiać z dziadkami, z rodzicami. Jeżeli mamy tą dogodną sytuację, że żyją pradziadkowie, to również ich w te rozmowy należy wciągnąć, bo budowanie drzewa genealogicznego, zwłaszcza takiego, no powiedzmy, chcemy zbudować takie duże, prawdziwe drzewo, wymaga pracy wielu pokoleń. Dzieci nie zawsze na początku sobie poradzą. Dzieci bardzo szybko chwytają tego bakcyla poszukiwań, aczkolwiek trzeba ich ukierunkowywać, pomagać przy nawet korzystaniu z baz danych.
O co mają pytać dziadków i pradziadków?
Przede wszystkim zawsze przy poszukiwaniach genealogicznych i budowaniu drzewa genealogicznego zaczynamy od takich podstawowych danych. Skąd rodzina pochodziła? Czyli trzeba dowiedzieć się, gdzie dziadkowie się urodzili, w jakiej miejscowości. Jeżeli dziadkowie pamiętają, do jakiej parafii przynależała ta miejscowość, no to jest super idealna sytuacja. Ale w przypadku, kiedy nie mamy tej sytuacji, to trzeba wtedy wspólnie z rodzicami siąść i poprzez na przykład wirtualne biblioteki wyszukać spisy miejscowości, XIX-wieczne najlepiej, spisy miejscowości, które pozwolą nam zidentyfikować przynależność parafialną tej miejscowości, w której urodziła się babcia i dziadek.
Dlaczego takie ważne było właśnie ta przynależność do parafii? Dlaczego tu szukamy tych informacji i próbujemy się właśnie dowiedzieć od babci, dziadka, do jakiej parafii przynależeli?
Ze względu na to, że księgi stanu cywilnego były tworzone na terenie Królestwa Polskiego 1810 roku przez księży. Kodeks Napoleona zobowiązał księży jako umiejących pisać do prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, które po każdym roku były zamykane i przekazywane przez księży do Sądu Pokoju ówczesnego. Co istotne, ksiądz sporządzał księgę stanu cywilnego jakby w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostawiał dla parafii, był to taki egzemplarz wyznaniowy, a drugi cywilny właśnie przekazywał do Sądu Pokoju. I one zawierały wpisy dla całej parafii. Były spisywane chronologicznie, czyli jak ktoś przychodził, wpisy były dokonywane zgodnie z kolejnością wpisu.
Czy mamy jechać do takiej parafii naszego dziadka czy babci?
Trzeba usiąść przed internetem i pierwsze swoje kroki kierujemy do archiwów, bo archiwa przechowują ten drugi egzemplarz, tak zwany egzemplarz, który był przekazywany dla Urzędu Stanu Cywilnego. Do archiwów państwowych trafiają księgi, które mają już skończone 100 lat i przez Urzędy Stanu Cywilnego są przekazywane do archiwów państwowych. I w tych latach można w archiwach już prowadzić poszukiwania. Co istotne, gro tych ksiąg jest digitalizowana i udostępniona na portalu szukajwarchiwach.gov.pl.
Zajrzyjmy do niego.
Zajrzyjmy do niego, już otwieram. I jak rzucimy sobie, na przykład wybierzmy sobie jakąś parafię z terenu Lubelszczyzny. Lublin, Kamionka, nie wiem, Lubartów, Łańcuchów, książkę Kamionka. I mamy tutaj właśnie, wyskakuje nam akta stanu cywilnego w Kamionce. One są ułożone chronologicznie, czyli zgodnie od najstarszej do najmłodszej księgi i to też nam ułatwia poszukiwanie. I wybierzemy sobie jakąś księgę, która będzie miała skany, żebyśmy mogli sobie tutaj zobrazować, jak to wygląda, na przykład księgę z 1849 roku z parafii Kamionka. I mamy ją, są skany, które możemy sobie tutaj swobodnie przeglądać.
Jakoś to rozczytamy?
Tak, oczywiście, bo to jest... Jak możemy zobaczyć, mamy tutaj lupkę, dzięki której możemy sobie powiększyć interesującą nas kartę, żebyśmy mogli sobie tutaj odczytać. I taki typowy akt stanu cywilnego, aktu urodzenia, zaczyna się od zawsze informacji, gdzie sporządzono ten akt. To teraz odczytamy taki przykładowy akt urodzenia, który był sporządzony w pierwszej połowie XIX wieku. I to będzie akt urodzenia Henryka Sienkiewicza. Jest to trudne ze względu na to, że rzeczywiście każdy akt pisany był ręką księdza, który spisywał ten akt urodzenia. I jest to duża trudność. Często nie jesteście w stanie przeczytać zapisku, które dokonał kolega, tata, mama, babcia. I to jest właśnie ten problem czytania rękopisu. Jest to duży problem, zwłaszcza że pismo na przestrzeni wieków zmieniało się. Zmieniał się też język, co istotne, i tutaj musimy o tym pamiętać. To może zacznijmy odczytywać ten akt urodzenia. Wola okrzejska. Działo się we wsi Okrzeja dnia 7 maja 1846 roku o godzinie 7 wieczór. Stawił się wielmożny Józef Sienkiewicz. Chciałam zwrócić uwagę, że na początku mamy zawsze wpisaną datę, kiedy został sporządzony akt urodzenia, a nie właśnie kiedy urodziła się dana osoba, bo bardzo często to mylimy. Na początku mamy datę sporządzenia aktu urodzenia, mamy informację, kto zgłosił fakt urodzenia dziecka i zwykle fakt urodzenia dziecka zgłaszał ojciec. Imię i nazwisko ojca zostało poprzedzone określeniem wielmożne, co znaczyło wówczas, że dana rodzina była pochodzenia szlacheckiego. I przechodzimy dalej. Ojciec, dziedzic Gródek, lat 32 mający i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone we wsi Woli Okrzejskiej dnia 5 bieżącego miesiąca i roku. I widzicie, i teraz w momencie, kiedy mamy określenie już daty urodzenia, dokładnej daty urodzenia Henryka Sienkiewicza, to musimy sobie wrócić do tego początku aktu i spojrzeć, jaki to był miesiąc. Mamy 5 bieżący miesiąc i tutaj szukamy, że to mamy, akt został sporządzony w maju, czyli to jest 5 maja 1846 roku na świat właśnie przyszedł Henryk Adam Aleksander Pius, jak to w akcie dalej jest zapisane. Miał nadane poczwórne nazwisko, ale wracając wcześniej, mamy również tutaj podane, zawsze tak jak widzicie, było określone płeć dziecka, ze względu na to, że bardzo często imiona miały tą postać męską i żeńską, żeby nie było wątpliwości, zawsze określano w akcie urodzenia płeć dziecka. Mamy tutaj właśnie płci męskiej, urodzone we wsi Okrzejskiej o godzinie 6 wieczór z jego małżonki wielmożnej Stefanii Ciszkowskiej, czyli jest podane imię i nazwisko rodowe matki Henryka Sienkiewicza, lat 28 mającej. I na podstawie tych dat, które mamy właśnie przy rodzicach, określamy sobie, później odejmujemy od roku, w którym został sporządzony ten akt urodzenia i wychodzi nam przybliżona data urodzenia Stefanii Ciszkowskiej. I w ten sposób właśnie cofamy się zwykle, żeby odnaleźć akty urodzeń rodziców, a później także i dziadków, bo to działa na takiej samej zasadzie.
O tworzeniu drzewa genealogicznego mówiła pani Agnieszka Konstankiewicz z Archiwum Państwowego.